Cyberświat, raj czy pułapka dla naszych dzieci? Pytanie, które zadają sobie rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psychiatrzy, psycholodzy. Znaczy, mam nadzieję, że sobie także rodzice zadają po rozmowie z panią, naszą psycholog. Co trzecie dziecko w Polsce ma objawy depresji, a coraz młodsi uczniowie sięgają po substancje psychoaktywne, czy mówią o samobójstwie. Codziennie tracimy czujność, gdy nasze dzieci spędzają godziny przed ekranem w świecie, w którym hejt, patotreści, uzależniające mechanizmy aplikacji stają się codziennością. Polski Instytut Emocji, Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom zaproponowała szkołom, rodzicom prelekcje pod hasłem Cyberświat, a zachowania ryzykowne, co każdy rodzic powinien wiedzieć. Jest to wołanie o uwagę. Eksperci Polskiego Instytutu Emocji pokazują, jak dramatyczne skutki może mieć ucieczka w świat wirtualny. Izolacja, spadek poczucia własnej wartości, zaburzenia emocjonalne, a nawet próby samobójcze. To nie jest teoria, to rzeczywistość, z którą mierzą się polskie szkoły i rodziny. Podczas spotkania rodzice dowiedzą się, jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze, jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach i jak stać się jego najpewniejszym punktem oparcia w świecie pełnym cyfrowych zagrożeń. Najważniejsza bitwa toczy się dziś o serce i bezpieczeństwo naszych dzieci. O tym chciałabym porozmawiać, bo proszę Państwa, to jest kolejny ukłon w Państwa kierunku, w kierunku rodziców. Jest z nami pani Monika, rodzic, po prostu rodzic nastolatki, która doświadczyła hejtu w szkole i braku zrozumienia powagi sytuacji ze strony szkoły. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Michał Wesołowski, terapeuta, trener mentalny, prowadzący warsztaty świadomych rodziców, które pomagają przejść przez trudny czas dorastania dziecka, przekazujący praktyczną wiedzę. Podczas warsztatów pan Michał omawia kwestie zagrożeń w internecie, skutków ich mechanizmów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Małgorzata Gola-Chmielewska, psycholog, terapeuta dziecięcy i młodzieżowy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka Zalewska, terapeutka uzależnień, prezes Fundacji Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest jeszcze z nami rodzic, Ryszard Kral. Rodzic współpracuje z fundacją. Proszę panie Ryszardzie się przybliżyć do mikrofonu. Bardzo się cieszę, że są rodzice i od państwa zacznę. Państwo są rodzicami, dobry wieczór, nastolatków. No właśnie, ja kiedy miałam nastolatka w domu, to pomyślałam sobie, że znajdę mu tyle zajęć, że chłopak nie będzie mógł oddychać. Żartuję trochę, ale trenował, więc wiem, że mu trenowanie sportu pomogło na pewno. Choć nie będę mówiła, że wszyscy mamy, chociaż wszyscy tak myślimy o naszych dzieciach, że są idealne. Ale to bywa różnie bardzo. Spoglądam na panią Monikę, to może zaczniemy od tego... od trudnych przeżyć. Przepraszam, że będziemy do nich wracać, ale musimy, żeby uświadomić sobie, czego córka doświadczyła.
Powiem tak, teraz córka jest akurat już w liceum, więc także troszeczkę jakby czasu...
Ale też świat trudny, równie trudny.
Oczywiście, oczywiście, właśnie dlatego chciałabym do tego dojść, że niestety te takie jej problemy zaczęły się jak była w podstawówce i właśnie...
Ile miała lat?
Wtedy od 9 roku życia, ponieważ to bardzo wcześnie,
Boże,
naprawdę.
To powinien być czas, kiedy oni się cieszą rzeczami, bawią się, są beztroskie. No. A największy problem, że koleżanka ma, wczoraj powiedziała, że mam brzydką fryzurę albo nie takie buty, ale tylko tyle, nic więcej,
dosłownie,
tak?
Dosłownie.
A jutro zapominam o tym, że w ogóle cokolwiek mi takiego przyszło do głowy.
I też tak powinno być, ale niestety tutaj ona doświadczyła też przemocy fizycznej od rówieśnika. Przechodziła przez to bardzo ciężko, bo kończyła. Zaczęło się to też na wyrywaniu włosów, czyli takie miała po prostu objawy nerwicy.
Dokładnie, samookaleczanie,
dokładnie, dokładnie. Tak, że miała takie objawy, więc przeszliśmy tak naprawdę przez specjalistów wielu. I do, powiem, 8 klasy praktycznie, tak szczerze mówiąc, borykała się z tym wszystkim.
Nie wiem, co pani zrobiła? Zmieniła szkołę? Co pani zrobiła? Bo to też, dlaczego ważne jest, żeby nie od razu się nie poddawać? Bo to znaczy, że zgadzamy się na to...
Właśnie o to chodzi, że ja się bardzo mocno nie zgodziłam i szkoła niestety bardzo źle mnie wtedy przyjęła. powiedziała, ponieważ ja byłam rodzicem, który powiedział nie, bo wcześniej zdarzało się temu chłopcu wziąć i też niestety bić osoby, ale wtedy zostały one albo usuwane ze szkoły,
albo same
do innej, albo dokładnie, same rezygnowały, albo szły do innej klasy. A ja w tym momencie powiedziałam, że niestety nie, ponieważ uważam, że no nie moje dziecko jest tutaj winne, tak? Tylko osoba, która...
Przepraszam, zapytam wprost, czy ten chłopiec był jakoś... Dlaczego był tak szczególnie chroniony przez szkołę?
No, sądzę, że tam chyba jakieś rodzice byli, jakby to powiedzieć, bardziej tak postawieni.
Znaczy miał
tak
bardzo mocnych rodziców,
tak,
i
plecy,
którzy mieli
tak,
duże argumenty.
Tak zwane, tak? Dokładnie, tak zwane plecy jest opcja, że miał.
Przepraszam, że o tym powiem, bo tak. Myślę, że to wbrew pozorom mam takie wrażenie, że ta agresja, to nie muszą być takie dzieci, ale jeżeli zdarzają się takie dzieci, one są pod jakąś ochroną szkoły, to coś jest nie w porządku, ale...
Dokładnie, dokładnie. I ja też to próbowałam wyciągnąć, ponieważ tak naprawdę, szczerze mówiąc, wiedziałam doskonale, że to nie jest dziecka wina, tylko tego, że rodzice po prostu jakby nie stworzyli mu pewnych warunków i on te emocje niestety wykorzystał na mojej córce, tak? Ale to jest jakby mały problem, ponieważ tak naprawdę ta szkoła chciała zamieść wszystko pod dywan, tak? Ja bardzo mocno o to walczyłam. Oczywiście wysłałam pismo do kuratorium. Kuratorium sprawdziło szkołę, na co potem spotkałam się z takim ostracyzmem, ponieważ oni wszyscy zrobili jakby taką, już nie powiem nawet, że zebranie, bo to było już w stołówce zebranie, prawda? Na czym pani dyrektor powiedziała, jak ja mówię, no dobrze, to może zaczniemy ode mnie, ponieważ jeżeli sądzę, że chodzi o moją sprawę, na co ona powiedziała, że później do pani dojdziemy. Więc ja już wiedziałam, o co chodzi. No i powiem szczerze, że na tym zebraniu było tak niekoniecznie miło dla mnie, bo na początku kazano rodzicom wyrazić zgodę na to, żebyśmy rozmawiali publicznie o dzieciach, a to było jakby takim troszeczkę, ja to wyczułam, to było jakby takim zaproszeniem do tego, żeby wziąć i mówić o mojej córce. I faktycznie tak było, ponieważ na tym zebraniu mówiono o nie same nieprzyjemne rzeczy, pod tytułem, że ona nie robi tego, nie robi tamtego, nie robi no różnych rzeczy, prawda? Czyli...
Pani Moniko, też nie chciałabym, żebyśmy tą sytuację opisywali, bo tak sobie pomyślałam teraz, przepraszam, że to zabrzmi bardzo nieładnie. Nie,
nie
chcę,
nie.
Ja za pod jakikolwiek dywan nie mamy tutaj zawijać czegokolwiek, ale sobie pomyślałam, że no pani też doznała w takim razie hejtu w tej szkole,
takiego
no bardzo trudnego, więc ja mam, nie chciałabym tej sytuacji rozwijać, żeby nikomu nie podpowiadać, że to nie są sposoby na rozwijanie problemu. Wiem, że różnie to bywa w szkołach i nie wszystkie matki potrafią być mocne, silne i mają na tyle odwagi, wyobraźni i tak dalej, żeby o to walczyć. Bardzo się cieszę, że pani zawalczyła swoją córkę. Sama pani powiedziała, jest teraz w szkole. Mam nadzieję, że w tej szkole jest jej dużo lepiej.
Dużo, dużo lepiej.
I mam nadzieję, że w tamtej szkole już nie jest tak źle, jak potrafiło być. Wiemy, że to się potrafi bardzo szybko zmienić w jedną albo w drugą stronę. I teraz też się zapytam taty. Bardzo się cieszę, że tata do nas przyszedł. Spoglądam na panią prezes. Agnieszko, bardzo ci dziękuję, że przyprowadziłaś tatę, bo ja bym chciała też obalać mit, że naszymi dziećmi zajmują się tylko mamy. Mam nadzieję, że ojców jest po prostu coraz więcej, którzy dbają o swoje dzieci na równi z mamami.
To ja tylko jeszcze dodam, że Ryszard oprócz tego, że jest tatą, to też jest bardzo, wspiera nasz projekt, bo też robi prelekcje zarówno dla dzieciaków, rozmawiamy też o dorosłych.
Bardzo świadomym tatą. Tak,
i my rozmawiamy o tym, że słowa mają moc i to właśnie przy hejcie jest takie bardzo ważne, więc Ryszard jest w dwóch tutaj osobach osoba, która współpracuje z nami i mówi o tym, że słowa są ważne i też jako rodzic, który też sobie porozmawialiśmy o tym.
To jest bardzo ważne, bo czasami nawet jak są działający rodzice i to tak spoglądam na obu panów, są po mojej prawej i lewej stronie, to nie zawsze potrafią sobie radzić w domu, a tutaj widzę, pan zgodził się wystąpić przede wszystkim jako tata u nas w radiu, to jest bardzo ważne, ale mam nadzieję, że pana dzieci nie doznało jakiejś krzywdy, czy
nie?
Niestety.
Jeszcze nie, mam nadzieję.
I zamierzam, żeby tak pozostało. Zostanie.
Natomiast moje dzieci są jeszcze młode. Moja córka ma 5 lat, syn ma 7 lat. Natomiast to, o czym mówimy, czyli o słowach tych negatywnych, że one mają moc, ale te pozytywne również, o nich mam nadzieję, że będziemy również dzisiaj mówić. Natomiast te negatywne słowa, one mają bardzo dużą moc. I od słów się zaczyna. Mój syn, który ma 7 lat, usłyszał od kolegi, ale ty masz podrabiany samochód. Samochód przyniósł do szkoły zabawkę, która nie była z logiem najbardziej znanych resoraków na świecie, tylko jakiś innym. I usłyszał, że mam podrabiane.
Już i to taką znaczy, że jest gorsze.
Szyderą, że już jest gorsze. Że to już nie jest ten, który powinien być. I od takich słów właśnie się zaczyna hejt. Bo tak na dobrą sprawę
ciekawe,
w tym momencie
chłopcy powiedział, że to jest podrabiany resorak, prawda?
No, tak na dobrą sprawę musiał to usłyszeć jednak w domu tak naprawdę, gdzie jest to promowane, że musi być to jakieś logo, musi być to top, żeby to było najlepsze, bo innym się nie można bawić. Tak na dobrą sprawę nie ma znaczenia logo. Ma znaczenie to, czy chcemy się bawić. Natomiast te słowa zostają w pamięci. Bo kiedy mój syn wrócił tego dnia do domu, to zapytał mnie, co znaczy podróbka. Bo on do tej pory nie wiedział, nie znał tego słowa.
Ale myślę, że go to zabolało. Powiedział pan, że tak w taki sposób zostało powiedziane, że on poczuł się trochę gorszy.
Tak jest, dokładnie. Poczuł się, że jego zabawka jest gorsza. Nie on. Na szczęście nad tym mocno pracujemy, no, żeby ja to myślę... poczucie własnej wartości było dobrze budowane od podstaw. Natomiast to, że miał gorszą zabawkę, to już odczuł. Dlatego wrócił do domu i chciał doprecyzować, co to miało znaczyć.
I bycie gorszym poprzez posiadanie gorszej rzeczy może akurat w tym domu, w świadomym domu zostało wyjaśnione. Ale ile rodzin jest na tyle świadomych, że usiądzie z dzieckiem i przegada taką rzecz, że z tego masz gorsze ubranie, masz gorzej wyglądasz, nie wyrośnie nam przekonanie u dziecka, jestem niewystarczająco dobry. 50% nastolatków zaniżona samoocena, 50% szukających akceptacji w internecie poprzez lajki i innego rodzaju jakby publikowanie treści w internecie. I to te słowa, co Ryszard powiedział, przynoszą bardzo często to, że dziecko czuje się już niewystarczająco dobre. 7 lat.
To w ogóle...
I to już od tego właśnie się zaczyna hejt. To taka sytuacja, myślę, że u wielu osób by nawet nie zwróciła uwagi. A dlatego to jest ważne takie, żebyśmy mówili, że nawet najmniejsze słowo negatywne, ono ma jakąś siłę i wywiera wpływ. Od tych małych przechodzimy do coraz większych. Więc na to trzeba zwracać uwagę.
No proszę państwa, zwróćmy uwagę, kiedy jesteśmy w pracy i koleżanka mówi, ty, jakie masz fajne dzisiaj, nie wiem, kolczyki. Czujemy się przez parę sekund lepiej. To dlaczego wiemy, że to daje nam, bo mówimy o mocy słów, tak? To dlaczego w drugą stronę nie wiemy, że to boli? Jak sobie z tym poradzić? Za chwilę o tym opowiemy, ale chciałabym, żebyśmy też, bo próbowałam cię z naszym ekspertem wyjaśnić, co to jest hejt i my tak naprawdę zawsze tylko używamy jakichś wielkich słów, jakichś, no, że to są, że to jest podpis pod gdzieś na Facebooku, że jakieś takie ostre słowa, a tu się okazuje, że zaczyna się od bardzo, bardzo malutkich słów, które mogą boleć. Jak można w ogóle, to może zacznijmy od tego, jak zaczynamy tego unikać. Wyście opracowali w fundacji cały projekt, program, żeby nas, rodziców, nauczyć tego, żeby no właśnie podejść tak jak pan Ryszard i powiedzieć własnemu dziecku, słuchaj, to naprawdę nie ma znaczenia. Pytanie, czy ty lubisz ten samochodzik? Czy on jest dla ciebie ważny? A nie co ten kolega o tym mówi?
No, my w fundacji postanowiliśmy stworzyć taki program, który będzie wielotorowo jakby odpowiadał na te potrzeby, o których mówimy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o szkolenia z rodzicami, to uświadamiamy, jak wygląda rozwój młodego człowieka z punktu widzenia jednego z trzech aspektów. Biologicznego, czyli to, co się dzieje z naszym ciałem właśnie w tym okresie rozwoju. Psychicznego, czyli te wszystkie zmiany, które zachodzą właśnie na etapie poznawczym, behawioralnym i tego wszystkiego, co się w naszej głowie dzieje, no oraz społecznego, czyli te wszystkie oddziaływania właśnie na zasadzie internetowych interakcji, ale też w grupie i w szkole. Dzięki temu, jak pokazujemy rodzicom, jak wiele aspektów wpływa na to, jak ich dziecko potem reaguje i każdy z tych aspektów omawiamy na konkretnych przykładach, to możemy przygotować rodziców przede wszystkim na uświadamianie, co się w danym momencie z ich dziećmi dzieje. Bo nie unikniemy nigdy takich sytuacji właśnie, jak powiedział Ryszard, czy powiedziała Monika, tak? No bo rodzice nie są w stanie być ze swoimi pociechami 24 godziny na dobę, otaczając ich jakimś parasolem bezpieczeństwa, tak? Bardziej musimy przygotować, co ma się wydarzyć w momencie, kiedy dzieci się mierzą z takimi emocjami. Ustalić sobie pewne plany działania już w domu, wcześniej, omawiając wprowadzając też rodziców w ten świat dzieci, influencerów, tych wszystkich elementów, które wpływają właśnie na to, że dzieci w określonym wieku zachowują się w odpowiedni sposób.
Ale to co się stało? To nasi rodzice przecież nie przychodzili takich szkoleń i jakoś nas wychowali. Mam takie wrażenie, że jednak na dobrych, porządnych ludzi, bo może mieli większe wyczucie, a może też tak, że były te interakcje w rodzinie, były rodziny wielopokoleniowe, oni się jakoś wzajemnie od siebie uczyli. No, takie mam wrażenie, że to wszystko bardzo przyspieszyło i jesteśmy bezradni, chociaż wiele razy w tym studiu słyszałam informację, no narodzi nam się dziecko, nie dostajemy instrukcji wychowania, to z tego wynika, że wy taką instrukcję przygotowaliście.
To może ja tutaj jeszcze zacznę od tego, dlaczego tak się teraz dzieje. Musimy pamiętać o tym, że my weszliśmy w nowy czas rozwoju cywilizacji, internetu. Tak naprawdę, jak ja przynajmniej się chowałam, jak byłam mała, nie było, więc mój system emocjonalny nie był tak napiętnowany tak dużymi doświadczeniami.
I bo tak naciskany jak dzisiaj, tak?
Tak, jeżeli chodzi na przykład o gry, to mamy też, rozmawiamy o tych prelekcjach, co chodzimy w szkołach, następuje tak zwana desyntetyzacja emocji, czyli dziecko poprzez doświadczanie silnych wrażeń, na przykład jeżeli ogląda coś wulgarnego albo przemoc, nie okłamujmy się, gry, patostreamerka, filmy, to jest po prostu już normalne. Już nie wspomnę o tym, że telewizje dla dzieci płyną po prostu przemocą, dinozaury odgryzają ręce i nawet są to kreskówki. Ostatnio mi rodzic powiedział, ale moje dziecko ogląda kreskówkę, jako dinozaur ogryza ręce. To jest przemoc, to jest agresja. Jeżeli dziecko, bo to już rozmawiamy o dzieciach w wieku 3-4 lat, dostają takie treści. Dostaje tak silny bodziec emocjonalny, przykro mi, nie jest w stanie tego udźwignąć. Następuje wyciszenie tych emocji, bo dziecko nie dźwiga. Dla niego to staje się normalnością i jakby wchodzenie w stan takiego odzywania się agresywnego albo nieodczuwania tych emocji na takim poziomie staje się normalnością. Jeżeli wyłączamy nasz system emocjonalny, to nie mamy dostępu do empatii, trzeba by było pamiętać, nie budujemy relacji. Więc ten świat przyspieszył bardzo mocno, a my nie zdążyliśmy się dostosować do tych zmian. Ciągły bieg, życie w napięciu, życie w stresie. Kiedyś się siadało i kilka godzin się rozmawiało przy stole, bo były wspólne obiady, bo nie było, że cała rodzina siedzi w telefonie i patrzy, co się dzieje w telefon, tak? To, co Michał powiedział, to, co mówi na warsztatach dla rodziców. Treści w internecie są w taki sposób podawane, są specjalne tworzone algorytmy, żeby one zachęcały te dzieciaki do wzięcia. I dzisiaj przy tak natężonym życiu dziecka, one tak naprawdę, no, następuje to odłączenie od tych emocji, więc dlatego to jest przyczyna. Rozwój cywilizacji, a rozwoju cywilizacji nie zatrzymamy. My tylko jako jednostki możemy się do tego dostosować. I stąd te instrukcje obsługi dzisiaj. Stąd te nasze treści, które pokazują i mówią, że możemy wejść i możemy wesprzeć nasze dziecko, ale zacznij budować z nim relacje. Gosia ostatnio mi powiedziała, bo czytałyśmy razem badania odnośnie uzależnień od internetu. Poproszę, żeby przytoczyła moją, to, co mi powiedziałaś, że relacje są, w jaki sposób wpływają na dziecko.
Tak, to chodziło o badania, w których szukaliśmy przyczyn, dlaczego te uzależnienia cyfrowe w ogóle występują. I co jest najważniejszym czynnikiem ochronnym, bo to głównie o to chodziło. I okazało się, że to, co najbardziej chroni przed tymi uzależnieniami, jest relacja z rodzicem, jest przywiązanie, jest to, co budujemy tak naprawdę od najmłodszych lat, odkąd się dziecko urodzi, kiedy dajemy mu poczucie bezpieczeństwa, kiedy dbamy o jego potrzeby, to już zaczynamy budować tą jego odporność psychiczną i tą jego wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, co chroni przed tym, żeby angażować się w te uzależniające treści. Też Agnieszka dużo opowiedziałaś o tym, że chcemy edukować rodziców, bo to też jest ważne, że my chcemy, żeby rodzice byli częścią tego świata dzieci. Bardzo często jest tak, że rodzice nie wiedzą, co się dzieje w internecie, nie wiedzą, co się dzieje na TikToku, nie wiedzą, co się dzieje na Instagramie. Mówią, ja jestem za stara, to nie dla mnie, to nie jest dla mnie interesujące. A to jest ważne, żeby wchodzić w ten świat dzieci, żeby interesować się tym, co oglądają, czego słuchają, co jest dla nich ważne, no bo tylko wtedy możemy chociaż próbować nadążyć za tym, co się dzieje. No
faktycznie. Jeszcze jedną rzecz dodam, taką najważniejszą, do wszystkich rodziców, którzy słuchają. Relacje buduje się poprzez mówienie o tym, co się czuje. Więc ja jako rodzic, jeżeli mówię, jak się czuję i rozmawiam, pytam się o mojego dziecka, jak ty się czujesz, to niestety, ale zasoby emocjonalne, empatia, one są bezwzględnie potrzebne, żebyśmy prowadzili dialog, a nie tylko od góry mówili dziecku, co ma wykonywać i co robić. To właśnie posiedzenie i pomówienie o tym, jak uczucia są ważne i zwrócenie na nie uwagi, pozwala nam na to, żebyśmy budowali relacje. I tego też uczymy rodziców. Mówimy, jak ważna jest relacja. Relacje buduje się całe życie dziecka, a nie tylko kiedy jest problem. Relacje każdego dnia jest poświęcenie czasu i każdego dnia jest to rozmowa o tym, czemu jesteś dla mnie ważny i czego potrzebujesz, w czym mogę cię wesprzeć. To jest relacja i tego też, to jest potrzebne w dzisiejszym świecie.
To ja chciałem jeszcze tylko uzupełnić to, co powiedziała Agnieszka, bo największą umiejętnością w rozmowie nie jest umiejętność mówienia tak naprawdę, tylko umiejętność słuchania. I my jako dorośli zbyt często narzucamy właśnie tą retorykę, co dziecko ma zrobić i jak ma zrobić, a nie do końca bierzemy pod uwagę to, co one czuje i myśli. Bo nie jesteśmy otwartymi słuchaczami. Raczej się skupiamy tylko i wyłącznie na reagowaniu, a nie takim proaktywnym podejściu do dzieci, żeby właśnie edukować, co jest tak naprawdę najważniejsze.
No i w dzisiejszym świecie, jeżeli mamy empatię i dostęp do empatii, no to mówimy o tym, jak się czujemy. I w świecie, gdzie uznajemy, nie wszyscy oczywiście, ale dużo mężczyzn mówi, że emocje nie są przecież ważne, bo to bardzo często słyszę i w gabinecie od pacjentów. Tak, dlaczego jest tak dużo mężczyzn, którzy, jest przecież odsetek mężczyzn, którzy targają się na swoje życie, zdecydowanie rośnie, toną w depresjach, bo jest u nas w społeczeństwie powiedziane, no że mężczyźni przecież chłopaki nie płaczą.
Więc... No to jest chyba nieaktualne.
Znaczy, ja się myślę, że zmienia, tak jak ja rozmawiam ze swoimi kolegami, na przykład z siłowni, no to jednak dużo jest o emocjach już teraz
tak,
rozmów.
Ja cały czas się mierzę w gabinecie z tym, że jednak mężczyźni nie mają prawa do czucia. Nawet jeżeli to się zmienia, to zachęcam do jeszcze większych zmian i do tego, żeby tatowie też rozmawiali o emocjach.
My, mężczyźni, coraz więcej mówimy o emocjach, ale nie do końca jeszcze potrafimy sobie z nimi radzić, tak? Uciekamy w różnego rodzaju odżywki. Nie jesteśmy tak otwarci i dojrzali emocjonalnie jak kobiety, że potrafimy nazwać pewne odczucia, ale pracujemy nad tym.
To ja jeszcze od siebie dołożę, że może przestańmy mówić tylko o emocjach, a zacznijmy je pokazywać i pracować z nimi tak konkretnie, działając. Bo kiedy, tu Agnieszka wspomniała, poświęcić czas na rozmowę, faktycznie w ciągu doby mamy ten czas ograniczony i czasem nie mamy go tyle, ile byśmy chcieli. Natomiast wystarczy przyjechać 5 minut wcześniej, przyprowadzając dziecko do szkoły, kucnąć do tego dziecka, spojrzeć mu w oczy, powiedzieć mu, żeby miał miły dzień, żeby sprawił, żeby ten dzień był miły dla niego, żeby sprawił, żeby dla kogoś innego ten dzień był miły dla niego. Powiedzieć, że ja również spróbuję dzisiaj sprawić komuś radość. To są ułamki sekund, żeby wypowiedzieć takie zdania. Tylko musimy chcieć je zrobić. Musimy chcieć pokazać nasze emocje. Kiedy dajemy ciała, kiedy zrobimy coś źle, kiedy coś nie zadziała tak, jak powinno, to powiedzmy przepraszam. To naprawdę jest wtedy dopiero pokazanie uczuć, a nie mówienie o tym, że należy przepraszać.
To jest bardzo ciekawe, co państwo mówią, bo tak sobie przypominam swoje dzieciństwo i w moim domu, owszem, padały słowa ciepłe. Owszem, mam takie wrażenie, przypominam sobie, że mama spędzała z nami sporo czasu. Może rzadziej mówiła o tych najważniejszych rzeczach, ale ja to bardzo czułam. I może dlatego trudno mi jest zrozumieć, że są rodzice, dla których przychodzi dziecko, to jest najważniejsza osoba w domu, cały świat. I co, on po 3 latach przestaje być najważniejszą osobą na świecie dalej. To, że my się tak często zaharowujemy, bo nam się wydaje, że jak dużo przyniesiemy pieniędzy, to będziemy mogli cały świat kupić łącznie z tymi dobrymi emocjami. Gdzieś się oczywiście gubimy. On po 3 czy 4 latach, czy po 10 latach nie jest mniej ważny niż w momencie swoich narodzin. Tak mi się przynajmniej wydaje. To gdzie my to gubimy? Bo przecież na początku poświęcamy naszemu dziecku bardzo dużo czasu. Pierwszy rok to jest najczęściej 24 godziny na dobę, tak? Potem to się trochę zmniejsza, bo już dziecko nas tak bardzo nie potrzebuje. To w którym momencie gubimy to nasze...
To dziecko wciąż nas potrzebuje. Natomiast w pierwszym roku to dziecko bardzo głośno sygnalizuje swoje potrzeby.
Jest zależne.
Więc nam, rodzicom, bardzo łatwo jest odpowiedzieć na te potrzeby dziecka w taki sposób, jaki ono potrzebuje. A później, kiedy dziecko trochę ciszej mówi o swoich potrzebach, to nam się dorosłym wydaje, że my wiemy, czego dziecko potrzebuje. I wydaje nam się, że to dziecko potrzebuje dużo pieniędzy w domu. Że to dziecko potrzebuje tego, żebyśmy poświęcili czas, dużo zabawek i tak dalej. Nam się wydaje. No i niestety mamy rację,
fajnie
tylko nam
by
się wydaje.
Fajnie było zapytać.
Przede wszystkim dziecko potrzebuje akceptacji, miłości i tego uznania, że ma prawo się tak czuć w momencie, kiedy coś przeżywa.
Akceptacji.
Właśnie akceptacji, tak. Bezwarunkowej akceptacji, bo to akceptacja nie do końca jest przyzwoleniem na wszystko. Akceptacja jest, oznacza to, że kocham cię bez względu na wszystko, ale na przykład nie zgadzam się na to, że bijesz brata. Jak też jesteś zły, masz prawo być zły, rozumiem, że jesteś zły, bo ta sytuacja była dla ciebie trudna, ale uderz na przykład w poduszkę, tak? Brata zostaw. Jednak pokazujemy tam cały czas akceptację, że my kochamy, że się nie obrażamy na dziecko w momencie, kiedy nie robi tak, jakbyśmy chcieli. A niestety, jak obserwujemy to na co dzień, to rodzice często przekładają te emocje na dzieci.
Ale tak jak mogę powiedzieć, ja jestem jednak mamą nastolatki i powiem tak, że tak jak pani mówiła wcześniej tutaj o tym, kiedy tak naprawdę to się zadziewa, że to dziecko, tak, że tutaj tracimy jakiś, to jest ten czas właśnie nastoletni, kiedy to dziecko chce budować już swoją autonomię tak naprawdę, szczerze mówiąc. Ono chce być troszeczkę od nas już niezależne, nie być tym naszym cukiereczkiem ukochanym, całowanym co chwilę, prawda, tylko chce budować tą swoją autonomię i niestety wkracza jednak w ten świat tych nastoletnich, tak, tych nastolatków, tych ludzi, którzy mają im imponować, mają być tacy jak oni. I nagle się okazuje, że oni są z innych domów jednak, inaczej wychowani, nie tak jak my to robiliśmy. I tak jak patrzyłam na przykład ja ze swojego przypadku, to tak mówię kiedyś przytoczone, że człowiek chciałby, żeby to nasze dziecko wzrastało. Ale jak jest ten kolejny kolega, koleżanka, który przyjdzie i powie po prostu, że to masz złe, to masz nie takie, to robisz nie tak. Ja jako mama chciałabym walczyć ze wszystkimi, ale no nie dam rady summa summarum, tylko właśnie tak jak tutaj mówi Agnieszka, czy w ogóle my wszyscy tutaj mówimy, wzmacniać te dzieci, tak? Wzmacniać ich ten potencjał, to co z nimi zostanie, tak? Na zawsze. Czyli to, że oni mają być kochani i obojętnie co by się wydarzyło u niego, tak? On ma wiedzieć, że on ma przyjść i nam powiedzieć, nawet jeżeli to będzie najgorsza rzecz na świecie, ale naprawdę wiem, że jest to trudne dziecku zrozumieć. Ono na początku, jak dorasta, ja mówię, teraz to jest taki wiek między 17, moja córka 16-17 teraz będzie kończyła, to już z nią się inaczej rozmawia. Ale jednak jak była młodsza, to naprawdę tak było ciężko się przebić przez ten mur takiego właśnie życia. Ona tutaj myślała, że ją nie rozumie. Niestety ona teraz na przykład też ma depresję, tak? Przy okazji tego wszystkiego się niestety nabawiła przy tej nieakceptacji tego społeczeństwa po prostu w ten sposób odreagowała, wbijając w siebie to wszystko, tak? I ja jako mama bardzo mocno to przeżyłam, ale mówię, no wzmacniając ją, ja mam nadzieję, że ona z każdym rokiem będzie wzrastać. Nie?
Tak, ja tylko to spuentuję, bo tak w dużym uproszczeniu rolą rodziców jest przede wszystkim to, żeby dać korzenie i skrzydła. Korzenie, czyli wartości, a niestety wartości nie da się nikogo nauczyć, wartościami trzeba żyć. Jeżeli rodzic żyje pewnymi wartościami i dziecko to obserwuje, no to jest duża szansa, że również te wartości będzie w sobie miało. A skrzydła, czyli zmotywować, żeby nie bało się podejmować wyzwań.
To ja jeszcze tylko spuentuję jedną rzecz. To jest depresja dzisiaj u nastolatków, w ogóle u dzieciaków, to jest 30% statystyki mówią. Uzależnienia, ucieczka w świat wirtualny, to jest właśnie to, że my społecznie mamy niewybudowane zasoby tak zwanej inteligencji emocjonalnej, czyli tego, że my potrafimy powiedzieć, co czujemy, rozumiemy, co czujemy. Dajemy sobie możliwość doświadczenia emocji, która w nas się pojawia. My jesteśmy mistrzami w mechanizmach obronnych, czyli tłumimy te nasze emocje poprzez różne rzeczy. I pięknie to dzisiaj zabrzmiało, że jako rodzic powinniśmy mówić o emocjach, że powinniśmy dawać akceptację, tylko że my tej lekcji nie dostaliśmy społecznie, bo my jako dzieci się nie uczyliśmy w szkołach, czym są emocje. My musieliśmy na własnym doświadczeniu, tak jak tutaj siedzimy, nauczyć się, co to znaczy emocja. Nie wszyscy społecznie odrobili tą lekcję i jasno i wyraźnie powiedzmy, ja wchodzę do dzieci, do szkół, do nastolatków, rodzice przecież jakby wiedzą, co to są emocje. Wchodzę do 16-latków czy do 15-latków do szkoły i proszę, żeby wymienili do 10 emocji. Nie są w stanie mi wypisać, czy emocje łączą się z ciałem. Nie mają takiej wiedzy. Czy emocje łączą się z myślami. Nie mają takiej wiedzy. Czy znasz jakieś sposoby radzenia sobie ze stresem? Takie, które są konstruktywne. Zazwyczaj jako sposób mam tak, idę pograć. To znaczy, że one też wyrosły w domu, gdzie nie ma tej wiedzy na temat emocji, więc pięknie jest mówić, rozmawiać rozmawiajmy o emocjach i dajmy się rozpakować dziecko z emocji. Najpierw nauczmy społecznie tej umiejętności.
To żebyśmy dzisiaj tylko, bo zdaje się, że diagnozę mamy, jakby trochę zdiagnozowaliśmy tą sytuację.
Trochę, my w 100% zdiagnozowaliśmy. No. Przychodzimy z receptą.
No właśnie, no to powiedzmy o tej recepcie, bo to jest też tak, proszę Państwa, jak jesteśmy dzisiaj przeziębieni, bierzemy witaminy, ale jutro jest inne przeziębienie, jutro są, więc porozmawiajmy, co możemy zrobić, bo są jakby dwa sposoby. Możemy reagować na sytuację, dzisiaj jest bardzo źle, ale możemy, tak jak chyba pan Ryszard, cały czas pracować nad tym, jesteśmy. Ja znam sporo takich rodziców, którzy mimo, że ich córka ma 5 lat, to ona nigdy bezkontrolnie nie dostała telefonu do ręki. Owszem, ona ogląda, już jest gotowa tam zobaczyć. Ona sobie szybko poradzi, bo dzieci sobie radzą, nie wiem dlaczego tak szybciej niż my. Ale nie dostała bezkontrolnie telefonu i nie robi sobie, nie szuka sobie tam wszystkiego, co może być. Ja wiem, że jest dużo mądrych rodziców. To może powiedzmy, jak możemy skorzystać z waszej wiedzy? Macie diagnozę, wiecie jak nam pomóc. Co możemy zrobić? Jesteśmy świadomymi rodzicami, więc jak to jest? Nasze dzieci idą do szkoły teraz. Ja już bym chciała wiedzieć, jak sobie poradzić.
My weszliśmy z tym projektem jakby w kilku aspektach. Po pierwsze wyszliśmy z projektem tak zwanej Akademii Inteligencji Emocjonalnej dla Dzieci. To jest taki roczny program, który pozwala dziecku na to, żeby on tych emocji doświadczył. Nie tylko nauczył się, że są emocje i przeczytał o tym w książce, ale żeby ich doświadczył. Mamy tam wplecionych dużo rzeczy, pracy z samooceny.
Gdzie, co i jak? Bo to też przy okazji
powiedzmy. Mamy w Polskim Instytucie Emocji, na stronie Polskiego Instytutu Emocji mamy informacje zarówno do szkół, które mogą się do nas zgłosić, żebyśmy weszli z tymi działaniami i rodzice po prostu musieli wyrazić zgodę na uczestnictwo w takich działaniach, ale też mamy u nas w gabinecie na Wierzbowej 99, na Polski Instytut Emocji są wszystkie informacje. I teraz, żebyśmy pozwolili dziecku wybudować te zasoby, które pomogą mu w poruszaniu się w dzisiejszym świecie, ale to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą to jest rodzic, który też powinien odrobić tą lekcję. Na przykład my mamy fajny produkt i to jest warsztaty rodzinne. I ja jestem niezwykle przeszczęśliwa, jak do mnie na warsztaty przychodzi dwójka rodziców, dwójka dzieci albo jedno dziecko i oni wspólnie w zabawie rozmawiamy o emocjach, pokazujemy jak są ważne, że się łączą z potrzebami, z myślami.
Jak takie warsztaty robicie? Gdzie się można zapisać?
My robimy to jakby indywidualnie, do nas się zgłaszają rodzice, że chcieliby takie warsztaty i wtedy te warsztaty są rodzinnie, czyli na przykład jest jedna rodzina i oni wtedy sami ze sobą pracują. I powiem, że tak jak na przykład chłopiec, który przyszedł do nas dziewczynka 9, chłopiec 11 lat, po iluś tam naszych sesjach takiej wspólnej pracy z rodzicami, zabawy tak naprawdę i mówienia poprzez zabawę o emocjach, pytam się go, bo on na początku mi powiedział, że mówienie w szkole o emocjach to jest jakiś żart, bo chłopaki go wyśmieją. A potem mówi do mnie, to jest fajne, bo jak się złościmy, to sobie o tym mówimy. Więc to fajnie działa. Więc u nas na stronie są te, jakby to, w czym możemy wesprzeć. Ale przede wszystkim teraz wchodzimy do szkół z taką prelekcją odnośnie tej cyberprzemocy i hejtu, żeby rodzic zrozumiał w ogóle, że on nie ma szans z korporacjami cyfrowymi na to, żeby tą bitwę wygrać. Nie zabierze dziecku telefonu, bo dziecko będzie nieakceptowane społecznie w towarzystwie, w którym się obraca. Dzisiaj szkoła, wszystko przynosi się do internetu, bo tak odrabiamy lekcje, bo używamy różnych tam narzędzi. Więc jedyne, co możemy zrobić, to tak naprawdę nauczmy się tego, jak mamy potężną moc, jaką potężną moc mają emocje, bo emocje naprawdę nam dużo mówią. To jest nasz główny system informacyjny. Czy jest nam dobrze, czy jest nam źle, czy może pracują w nas jakieś dysfunkcyjne schematy, czy może mamy do przepracowania jakieś rzeczy ze sobą, w jakiej jesteśmy relacji, jak się zachowujemy, czy czasami nas nie zabiera stres, to jest mnóstwo, więc naprawdę mamy szeroką ofertę. Jak wszyscy tutaj jesteśmy, i Gosia psycholog, i Michał, i Ryszard, jesteśmy zaangażowani w tą działania fundacji i każdy z nas pracuje z pewną grupą. Ja uwielbiam młodzież, Gosia też uwielbia młodzież, Michał lubi bardziej pracować z rodzicami. Ryszard też dołącza do nas przy dużych prelekcjach. I mamy na to receptę. Wystarczy tak naprawdę, żeby rodzic przestał zamiatać pod dywan i mówił, że problemu nie ma. I otworzył się na to, co jest nowe i potrzebne.
Ja może też dodam, podczas moich warsztatów bardzo wielu rodziców odkrywa w sobie pewne pokłady nieuświadomionych różnych sytuacji z ich dzieciństwa. Dzięki temu potrafią inaczej spojrzeć na dzieci, które mają obecnie. Jedno z takich zadań, które rodzice wykonują podczas tych warsztatów, to jest taki list z przyszłości do siebie. Żeby napisać taki czuły list do siebie, do małego Michałka, tak, który przeżywał różne rzeczy w swoim dzieciństwie, po to, żeby ten dorosły Michał czuł to wsparcie w tej całej sytuacji.
No to powiedzmy o jakichś takich traumatycznych przeżyciach. Nie chcę oczywiście jakieś, prosiłabym o jakieś łagodne, że tak powiem. Takie, które wydaje nam się, że to takie normalne, że to nic takiego złego, że... A potem to się odbija jakoś w naszym życiu. Bo ja też, proszę państwa, nie chciałabym, bo ja mam też takie wrażenie, że my uwielbiamy, że szukać, no, że coś wpłynęło, oczywiście, że wpłynęło na nasze, nasze dzieciństwo, oczywiście, że wpłynęło na to, kim jesteśmy dorosłymi. Ale ja mam też wrażenie, że to nie jest tak, że wszyscy mieliśmy po prostu nic innego, tylko jedne wielkie traumy. No, mnie się wydaje, że ja miałam fajne, cudowne dzieciństwo, gdzie czułam zawsze opiekę moich rodziców i czułam, że oni są po prostu zawsze. I tak było do ich końca. To ja teraz odczuwam, że tak powiem, traumę, bo ich nie ma i jestem sama, mimo że jestem naprawdę poważną panią.
Tylko, że traumą nie do końca jest to, co się wydarzyło, ale to, co czujemy w związku z tym, co się wydarzyło. I traumą może być wszystko. Może być nie tylko coś, co się wydarzyło, ale brak czegoś, na przykład brak miłości. To, że obserwowaliśmy, że na przykład jedno z rodzeństwo było bardziej kochane, a drugie mniej. I to się gdzieś tam odzwierciedla w życiu dorosłym, w budowaniu związków. Na przykład no, alkohol też był taką traumą tych lat 90., no bo taka była kultura. Ludzie wracali z pracy, nie było internetu, więc zbierali się w grupy i po prostu pili. Rozmawiali, pili. Tak? No, alkohol był takim trochę lekarstwem na wszystkie, na całe zło.
Przede wszystkim na emocje.
Na emocje, dokładnie. I też jest taka fajna książka polskiej autorki Agnieszki Kozak, Uwięzieni w słowach rodziców. Często słyszeliśmy takie zaklęcia, właśnie złość piękności szkodzi. Tak? Dziewczynki to słyszały potem w dorosłości, no, czuły taki brak poczucia własnej wartości.
Zamiast krzyknąć w odpowiednim momencie.
Na przykład, tak? Albo chłopaki nie płaczą, tak? W związku z tym mężczyzna, który przeżywał trudny moment w swoim życiu w wieku 40 lat, stwierdzał, że on nie może się popłakać, bo nie może.
Bo to obciech,
tak? A jak miał regulować te emocje? Tak? Emocje to jest taki naturalny, fizjologiczny
Czyli nie,
proces.
Mówiąc o traumach, nie musimy mówić koniecznie, że to jest jakieś, nie wiem, trudne przeżycie, nie. Takie ekstremalne. Bo myślę, że też chciałabym, żebyśmy to wytłumaczyli, bo nam się zawsze trauma wydaje to właśnie coś takiego, co, no nie wiem, zaraz jakieś molestowanie, przepraszam, może mówię o skrajności.
Nie.
Ja
nie.
Powiem może o sytuacji, której ja doświadczyłem. 19 lipiec 2012 roku wracałem do domu i nagle na samochód, którym jechałem, który prowadziłem, spadło drzewo. Zmiażdżyło całkowicie mój samochód. Wyszedłem z tego prawie że bez szwanku, dałem radę wyjść, więc zbagatelizowałem sprawę. Spadające drzewo, które miażdży samochód, było dla mnie wręcz nic nieznaczącą sytuacją.
Teoretycznie.
Natomiast wieczorem, kiedy znalazłem się na izbie przyjęć, żeby mnie przebadano, zobaczyłem, jak z impetem wpada lekarz i pyta, gdzie ten z wypadku. Podnoszę się i mówię, to ja. Nie, ten, na którego drzewo spadło. No to ja. To ja widzę ducha. Dlaczego? Bo kiedy na jadący samochód spada drzewo, spodziewamy się trupa. Gratuluję, to są pana drugie urodziny. I tak naprawdę dopiero te słowa wypowiedziane przez tego lekarza zapadły mi w głowę. To były te właśnie mocne słowa, które mnie ukształtowały od tamtego momentu, które spowodowały, że ja zmieniłem swoje życie. Nie sytuacja traumatyczna, czyli spadające drzewo, ale właśnie te słowa. I tak naprawdę w naszym życiu, tym dziecięcym, bardzo często nie mieliśmy traumatycznych zdarzeń, ale mieliśmy słowa, które nas ukształtowały. Właśnie jedną jakąś sentencję, tak jak tutaj Michał przytoczył, która zapada gdzieś tam głęboko w naszej pamięci, i być może dzisiaj jej nie jesteśmy w stanie już przytoczyć, ale jej konsekwencją jest to, jak postępujemy na przykład z naszymi dziećmi. Więc dopiero te słowa właśnie pokazują, jak my funkcjonujemy.
Dokładnie tak, no bo te takie trudne wydarzenia w naszym życiu, one się zapisują w odpowiednim miejscu po to, żeby nas ostrzegać w dalszej części naszej życia przed takim zagrożeniem, tak? I taki przykład, że nie pamiętamy, co się wydarzyło 3 lata temu, ale pamiętamy dokładnie wszyscy, co tutaj jesteśmy, co robiliśmy 10 kwietnia 2010 roku, tak, jak była katastrofa smoleńska. Te emocje spowodowały, że my dokładnie jesteśmy w stanie odtworzyć ten poranek, kiedy się to dowiedzieliśmy. Nie? Czy to było, nie wiem, śniadanie, czy kawa. Te nasze zmysły wtedy działają. I tak samo małe dziecko, tak jak Ryszard wspomniał, tak, to wydarzenie z drzewem spowodowało taki wybuch emocji, że zapisało w pewnych obszarach jego mózgu, w hipokampach, te informacje, że to było zagrożenie. I to z nim idzie przez całe życie.
Tak? Często i gęsto determinuje jego zachowania. Tak. I po to się uczymy o zasobach emocjonalnych, żeby takie rzeczy po prostu móc rozpuścić. Tego. Żeby to nie one kierowały naszym życiem. Już nie będę przytaczała tu Carla Gustava Jung, który mówi, że uczyń świadomym to, co nieświadome. Dobrze. Ale właśnie o to chodzi, żebyśmy... A w dzisiejszym czasie tego biegu, bo my dzisiaj w naszych czasach uciekliśmy od naszego wnętrza i od odczuwania naszych emocji i uciekliśmy do świata zewnętrznego. Właśnie do wirtualnego, do świata zewnętrznego konsumpcji, do tego, jak mam wyglądać, do przeglądania się oceny w innych osobach, a nie czucia tego, jaki jestem. I tu jest ten problem, że my musimy, ja nie mówię, że powinniśmy albo chcielibyśmy, my musimy wrócić do odczuwalności, do swojego wnętrza. I to jest naszą receptą na to, żebyśmy my udźwignęli rozwój cywilizacyjny. Nie ma innej drogi. Dzisiaj mówiąc będąc w szkole na prelekcji, powtarzałam kilkukrotnie. Nie ma innej drogi. Nie ma takiej drogi, że my możemy zmienić cokolwiek jeszcze. My tylko możemy się dostosować. I właśnie ta praca ze sobą, ten rozwój świadomości, poszukiwanie tego, co w moim wnętrzu, tego mówienie o tym, co czuję, w jaki sposób czuję i doświadczanie tego, jest taką drogą, która może nas tak naprawdę wyzwolić z tego, co się dzieje i nie zrobimy tego wszyscy od razu, bo to jest praca. To jest systematyczna praca, stawanie do tego i stawanie do czucia. Jakby, co to znaczy czuć? Przede wszystkim czuć to znaczy też, że ja wysłuchuję tego, co mi mówi ciało i pokazuje, związane jest z moimi emocjami. Kto w ogóle dzisiaj zwraca uwagę na ciało i na symptomy z ciała? Jak mamy 2/3 nastolatków ma zaburzenia somatyczne związane z zaburzeniami psychicznymi i to się odbija na ciele. I mało kto mówi, że choroby jelit, które mamy, napięcia, bóle brzucha, bóle głowy są spowodowane właśnie zaburzeniami emocjonalnymi bardzo często.
No nie wiem, czy można powiedzieć taką tezę, bo ponieważ na świat za bardzo nie mamy wpływu, na cały ten duży świat, a szczególnie to, że dzisiaj stanął do góry nogami, ja nie mówię o wojnach i tak dalej, to może na to, co mamy wpływ, czyli na samych siebie, na własne życie, to może to, na tym się skupmy.
Ja kiedyś taką piękną ideę słyszałam.
Na wiedzę mamy wpływ.
Mamy wiedzę na to, zmień siebie, a zmieni się świat wokół ciebie.
I na reagowanie na rzeczy, które się dzieją tu i teraz, a nie które się działy parę lat temu. Tak?
Tutaj my, albo daleko od nas.
Dokładnie. My tutaj jako zespół tak naprawdę rozwijamy się codziennie, ucząc się nowych pewnych rzeczy, oglądając też po kilka godzin internet, który jest jakby serwowany młodym ludziom. W związku z tym my wiemy, z jakimi zagrożeniami te dzieci się w internecie mierzą, tak? I potrafimy przekazać to rodzicom w taki sposób, żeby oni też potrafili rozmawiać z dziećmi o tym. Nie zakazując, ale uświadamiając i zadając odpowiednie pytania.
I z drugiej strony, jeszcze tylko dodam. Rozmawiamy z rodzicami, ale rozmawiamy też z dziećmi, bo my prowadzimy tą Akademię Inteligencji Emocjonalnej dla dzieci i też budujemy u dzieci te zasoby, które pozwalają nam na lepsze funkcjonowanie, na to, żeby być tu i teraz i na to, żeby odczuwać.
Mamy, proszę Państwa, tak jak na początku powiedzieliśmy, czy może w połowie naszego dzisiejszego spotkania, że mamy narzędzia, wiemy, co zrobić, żeby było, krótko mówiąc, lepiej. Tak sobie myślę, że jednak tą naszą rzeczywistość szkolną tworzy wielu bardzo mądrych pedagogów. Nie wszyscy są w szkole takiej, która jakby sama z racji swojej nie potrafiła się znaleźć.
Ale ich też chcemy wspierać, pedagogów też chcemy wspierać.
No właśnie, tak sobie pomyślałam, że też tam wszystkie informacje mogą, bo ten program
Ale oczywiście, że tak. My wysyłamy w tej chwili, Urząd Miasta bardzo nas wspiera w tym projekcie.
Czyli szkoły dostają was za darmo, czy jak to jest?
Nie, my możemy, jakby z ofertą wychodzimy komercyjnie do rodziców i do szkół, dlatego, że my...
To ja rozumiem, że my rodzice po prostu...
My część działań realizujemy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, z Urzędem Miasta i to dajemy bezpłatnie. Natomiast nie jesteśmy w stanie obdarzyć wszystkich tymi działaniami. To, co możemy, robimy w wolontariacie. wolontariacie, to co musimy robić komercyjnie, żeby opłacić też kadrę, to robimy to komercyjnie. I żeby jasno to wybrzmiało tutaj, ja tak naprawdę od wielu lat pracuję z dzieciakami, od wielu lat rozmawiam z rodzicami i to jest, ja nie mogę na to jako dorosły patrzeć, co się dzieje, jak dzieciaki cierpią i dla mnie to jest wbrew w ogóle moim wartościom i dlatego to robimy. Dlatego idziemy z misją zmiana świata.
To jest nasza pasja przede wszystkim.
Tak.
Proszę Państwa, ja tak sobie myślę, że jeżeli chcemy naprawdę zadbać o nasze dzieci, to zróbmy to mądrze. Nauczmy się i uczmy ich, jak reagować.
Czujmy.
I czujmy. No właśnie.
Czujmy, czuwaj.
Tak.
Bądźmy czujnikami.
Pani Monika, Michał Wesołowski, Małgorzata Gola-Chmielewska, Agnieszka Zalewska i Ryszard Kral. Mogę powiedzieć najkrócej z Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom i Polski Instytut Emocji, który właśnie prowadzi tą psychoedukację.
I proszę Państwa, oni chcą, żeby ten nasz świat po prostu był lepszy i żeby nam się żyło w nim
lepiej.
Zróbmy
to po prostu.
Zróbmy
Just do it.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękuję bardzo.